Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dziś będziemy mówić o kolonoskopii. Dlaczego i kto powinien ją zrobić? W programie Szlachetne Zdrowie goszczę dr Marzenę Konopko, gastroenterolog z Białostockiego Centrum Onkologii. Witam panią.
Dzień dobry pani, witam wszystkich słuchaczy.
W 9 miejscach w województwie podlaskim zrobimy bezpłatną kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego. W Białymstoku jest 6 takich miejsc, między innymi w Białostockim Centrum Onkologii i w Gastromedice. Badanie w ramach tego programu można też wykonać w Łapach, w Łomży, w Augustowie. Zacznijmy od tego. Po co jest ten program?
Cieszę się razem z panią redaktor. To jest bardzo dobra wiadomość.
Że coraz więcej miejsc takich mamy.
Że coraz mamy więcej miejsc i za to pacjenci nie muszą płacić. Badanie kolonoskopowe jest to badanie jelita grubego. I nie zawsze robimy badanie wtedy, kiedy mamy objawy. Badanie przesiewowe jest zaproszeniem dla osób w wieku 50-65 lat. Lub nawet już od 40 roku życia, kiedy jest wywiad raka jelita grubego w rodzinie. I właśnie u tych osób, u których nie ma objawów. Dlaczego takie zaproszenie kierujemy? Ponieważ my wiemy, że rak jelita grubego powstaje z polipa, zmiany łagodnej, która zawsze mówi pacjentom, po cichu rośnie. Od 5 do 10 lat w zależności od rodzaju polipa. I my wiemy, że im mniejszy polip, tym prostsze usunięcie tego polipa w trakcie tej samej kolonoskopii, czyli badania diagnostycznego.
Czyli powtórzmy, kto może się zgłosić, bo akurat tą kolonoskopię zrobią tylko osoby w pewnym wieku lub z pewnymi objawami.
Osoby w wieku 50-65 lat, u których nie występują żadne objawy wskazujące na raka, czyli chudnięcie, zmiana rytmu wypróżnień, niedokrwistość. Tych pacjentów zapraszamy w formie DILO, czyli szybkiej diagnostyki. Tak? Tacy pacjenci nie powinni czekać na wykonanie takiego badania kolonoskopowego. Czyli 50-65 lat, osoby, które w ostatnich 10 latach nie miały wykonanego badania kolonoskopowego lub w ogóle takiego badania nie miały, lub jeżeli w wywiadzie wiemy, że ktoś z rodziny najbliższej, mama, tato, rodzeństwo, dziadkowie chorowali na raka jelita grubego, takie osoby zapraszamy już od 40 roku życia.
Czy korzystacie z usług sztucznej inteligencji?
Bardzo dobre pytanie i tutaj już chciałabym się ze słuchaczami podzielić bardzo fajną wiadomością, ponieważ Białystok i też Augustów został zakwalifikowany jako ośrodki, które będą brały udział w ogólnoeuropejskim badaniu zwanym ACCEPT, które ma sprawdzić, czy sztuczna inteligencja wpływie na redukcję raka jelita grubego. Dotychczas były zakwalifikowane 4 ośrodki w Polsce, między innymi w Warszawie, w Kielcach, w Katowicach, a od dosłownie 2-3 tygodni taką sztuczną inteligencję mamy w Białymstoku.
Czyli w jakim ośrodku?
Aktualnie na chwilę obecną w Gastromedice i w Augustowie.
W Medycznym Centrum Diagnostyczno-Leczniczym przy Jaćwieskiej? To jest tak. Tam, gdzie też te badania przesiewowe w kierunku raka jelita
oczywiście
grubego się robi.
Na razie są 2 ośrodki, ale oczywiście pan profesor Mori, który jest odpowiedzialny za ten projekt, jest bardzo otwarty na kolejne ośrodki. Więc na razie my jesteśmy testerami, ale oczywiście wiem, że w przyszłości prawdopodobnie Białostockie Centrum Onkologii również będzie brało udział.
To na czym polega ta pomoc sztucznej inteligencji w badaniach?
Jest to takie narzędzie, które w trakcie kolonoskopii pomaga nam wykrywać polipy. Polipy są różnej wielkości, różnego kształtu. Wiadomo, że oko ludzkie jest zawodne. Już wiemy, że na przykład jeżeli robimy z rana, to mamy bardziej wyostrzony wzrok. Im więcej robimy takich badań, jesteśmy czasem bardziej zmęczeni. W związku z tym ta sztuczna inteligencja w trakcie robienia badania, razem oglądamy. Jeżeli jest widoczny polip, to wtedy ta sztuczna inteligencja daje znać, że coś jest.
Ale to też pani może swoje umiejętności od razu i spostrzegawczość sprawdzić, porównać ze sztuczną inteligencją.
Ale oczywiście, to znaczy wiadomo, że ta sztuczna inteligencja dopiero wchodzi na rynek. i różnej jakości są te aparaty, więc tak jakby uczymy się wzajemnie, tak? Bo czasami jest tak, że na przykład ja już widzę polipa, a sztuczna inteligencja dopiero po mnie mryga, jak podejdę. Więc wiadomo, że jeżeli są płaskie polipy, one są bardzo słabo widoczne, a z drugiej strony, jeżeli na przykład mamy nierówny fałd, który nie jest polipem, to sztuczna inteligencja też daje znak, że coś jest. Ale generalnie jest to bardzo fajne, przydatne narzędzie, ponieważ ona taką zwiększa czujność lekarza, bo jeżeli mamy dźwięk i jakiś dodatkowy kolor, że warto to sprawdzić, to jest to dodatkowe narzędzie, które jakby zmniejsza ryzyko przeoczenia takich zmian neoplastycznych.
Jak na te badania możemy się zgłosić?
Na badania przesiewowe.
Tak.
Nie potrzebujemy skierowania, to jest dobra wiadomość. Są ogłoszenia na stronach, gdzie jest podany numer telefonu, ale ja zachęcam do formy e-mailowej. Jest podany adres e-mail i można wprowadzić swoje dane, imię, nazwisko i numer telefonu i my się z taką osobą skontaktujemy.
To w przypadku Gastromediki, a w przypadku Białostockiego Centrum Onkologii?
Białostockie Centrum Onkologii na chwilę obecną szykuje się do otwarcia takiego badania, więc my na naszej stronie zachęcamy, żeby na naszej stronie Białostockiego Centrum Onkologii będą umieszczone takie informacje, do kogo dzwonić, w jakich godzinach i to na pewno ułatwi kontakt.
A czy można osobiście przyjść i się zarejestrować na badanie?
Oczywiście, tylko trzeba też wiedzieć, w jakich godzinach dany ośrodek pracuje.
Jak długo będziemy czekać w kolejce po zgłoszeniu się?
Zależy, bo ponieważ w różnych ośrodkach zbierane są już listy od na przykład Gastromedika dopiero dostała od listopada taki projekt. Ale wiem,
już
że
robicie badanie.
Tak, my już robimy badanie. W związku z tym wiadomo, że na chwilę obecną czas oczekiwania to będzie od miesiąca do kilku miesięcy, ale wiadomo, że my nie potrzebujemy przyspieszać. To trzeba cierpliwie poczekać, ponieważ wiadomo, że zgłaszają się osoby, które nie mają objawy z definicji tego badania przesiewowego i będą na pewno zaopatrzone. Co jest fajne, że będą te badania w znieczuleniu. Znaczy my oczywiście takich pacjentów kwalifikujemy.
Nie każdy. Czy zawsze będzie to badanie ze znieczuleniem?
Powiem tak, na co dzień robimy bardzo dużo badań endoskopowych, kolonoskopowych, które robimy bez znieczulenia i tak naprawdę, jeśli nie ma wskazań, czyli powiedzmy, pacjent nie miał operacji na jamie brzusznej, nie ma wzrostów, nie jest po radioterapiach, nie jest to szczupła osoba, bo szczupłe osoby rzeczywiście mają bardziej pokręcone jelito.
A wyrostek, cesarskie cięcie?
Wyrostek nie, chyba że był rozlany i, było w wywiadzie zapalenie otrzewne, ale na przykład cięcia cesarskie, szczególnie 2-3 albo takie starego typu, czyli takie rozporkowe nazywamy. Mhm. Czy jeżeli pacjentka miała usunięty narząd rodny, to wiadomo, że to badanie będzie już trudne technicznie i dlatego kwalifikujemy takich pacjentów albo do pełnego znieczulenia z anestezjologiem, albo do sedacji, czyli też dla osób, które mają bardzo duży lęk, tak, czy miały jakieś kiepskie doświadczenie.
Paniczny strach jest wskazaniem do znieczulenia.
Tak, my kwalifikujemy. Generalnie staramy się, aby też ta możliwość czy sedacji, czy pełnego znieczulenia była dostępna dla pacjentów. Aczkolwiek tak jak ja z doświadczenia, ja od ponad kilkunastu lat robię badania endoskopowe, ja patrząc na pacjenta już wiem, czy to będzie trudne badanie, czy nie będzie. W związku z tym też niepotrzebnie jest podawać pacjentom niektórym leki. Ale oczywiście akceptujemy to, że ktoś ma bardzo duży lęk i wychodzimy naprzeciw takim potrzebom.
Jak przebiega to badanie? Bo wiele osób po prostu się będzie wstydzić.
Powiem Państwu, że od 2019 roku już biorę czynny udział w badaniach przesiewowych, profilaktycznych. Zresztą profilaktyka jest dla mnie bardzo ważnym elementem i trochę żałuję, że...
Wspominała mi Pani przed programem, że na własnej skórze się przekonała, jak bardzo ważne jest to badanie.
Naprawdę chciałabym, żeby dzisiejsze nasze spotkanie oswoiło pacjentów i zapewnie...
Nie przestraszyło?
Oswoiło i wręcz zachęciło. Zresztą wśród opinii, jeżeli ktoś się boi, może poczytać, bo zazwyczaj nie ma osoby, która się nie boi i to jest jakby naturalny stan. Jest to badanie przez odbyt, wiadomo, bo pacjenci boją się bólu, tak? Są zawstydzeni, boją się, czy nie zrobimy krzywdy, czy nie będzie krwawiło, a też bardzo duży lęk jest związany z tym, czy czegoś nie znajdziemy. A ja Państwa zachęcam, żeby właśnie przyjść wtedy, kiedy nic nie dokucza, bo nawet jeżeli znajdziemy polipa, to każdego polipa jesteśmy w trakcie badania usunąć. To znaczy, jeżeli polip jest do 15 mm, czyli 1,5 cm, usuwamy takie polipy od razu w trakcie kolonoskopii. Natomiast jeżeli polipy są większe, pacjentów zabieramy na hospitalizację. Zazwyczaj jest to jedno-dwudniowa. ponieważ wtedy jest, im większy polip, tym większe ryzyko krwawienia. Więc my musimy specjalną techniką, potrzebujemy specjalnych narzędzi, żeby bardzo dokładnie i bezpiecznie zrobić taki zabieg. A poza tym chcemy zostawić pacjenta na obserwację, czy nie zakrwawi. Bo wiadomo, że gdybyśmy zostawili takiego pacjenta w domu i coś by się wydarzyło, na przykład krwawienie po takiej dużej polipektomii, to my jesteśmy w stanie od razu zareagować, a pacjent w domu byłby bezradny. Więc dla bezpieczeństwa pacjenta organizujemy taką możliwość.
Jak długo trwa badanie?
To zależy. U szczupłej osoby wiadomo, że każdy z nas ma około 5 metrów jelita. W sensie 4 około metry jelita cienkiego, około metra jelita grubego. W zależności też od predyspozycji anatomicznych. I im szczuplejsza jest osoba, tym bardziej pokręcone jest to jelito. W związku z tym więcej wymaga technicznych możliwości, żeby przez te zakręty bezpiecznie przejść. Ale chciałabym Państwa zapewnić, bo skończę o tym bezpieczeństwie. Po pierwsze, ośrodki są coraz bardziej wyposażone, bardziej przyjazne pacjentom. Nawet jest muzyka relaksacyjna. Po drugie, leżymy w majteczkach specjalnych, nie jesteśmy rozebrani. Po trzecie, pracujemy nad tym, żeby personel, każdy, od pani w rejestracji, od początku, która też bardzo ważnym jest elementem, bo to ona poinstruuje pacjenta, jak się przygotować do badania, bo o tym jeszcze powiem, o samym przygotowaniu, ale to też jest bardzo ważne. Więc staramy się oswoić pacjenta, uśmiechamy się, zbieramy dokładny wywiad. Potem pacjenta, jeżeli to jest pacjent do sedacji, to odpowiednio przygotowujemy i zaczynamy taki zabieg. I zazwyczaj pacjenci są bardzo zadowoleni i wyrażają zgodę, bo też zbieramy w trakcie badań przesiewowych ankietę, czy poleciliby takie badanie, czy poleciliby ośrodek. Więc nie zdarzyło się nam dotychczas, a tak jak powiedziałam, już kilka lat jestem w badaniach przesiewowych, żeby któraś z osób była zniechęcona. Zdarza się, że pacjenci narzekają na powietrze, które czasami się wdmuchuje, ale teraz wprowadzamy nowe techniki robienia kolonoskopii, czyli technika tak zwana na wodzie, czyli zamiast wprowadzania aparatu i pompowania jelita, wchodzimy na tak zwanej wodzie, na strumieniu wody, który otwiera jelito. Poza tym, zamiast zwykłego powietrza, też staramy się, przynajmniej w tych ośrodkach, gdzie pracuję, stosujemy dwutlenek węgla, który nie daje uczucia takiego rozpierania i rozdęcia, wzdęcia brzucha po badaniu. Więc nawet, czy to jest szczupła osoba, czy osoba z uchyłkami, są to badania już bardzo o wysokim komforcie. Poza tym pacjenci bardzo się boją, czy na przykład nie, prawda, jak są wzrosty, czy są uchyłki w jelicie, czy nie sperforujemy, bo takie zdarzenia miały miejsce, ale my też teraz pracujemy nad tym, żeby pracować na wysokiej jakości aparatach, które są cięższe, które są bardziej giętkie, a poza tym, jeżeli mamy technicznie wyrobioną rękę, bo pracujemy dużo nad tym, to my już wiemy, jak robić, jak pacjenta, bo my w trakcie badania pacjenta przekładamy, czasami dociskamy, tak? Żeby po pierwsze było komfort badania, po drugie, żeby było bezpieczeństwo tego badania. I trzecia, bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeżeli Państwo będziecie się decydować na to badanie, to takie badanie może kosztować nawet do 1000 zł z pieniążków prywatnych. Więc trzeba uszanować to, bo są to pieniążki nasze. Teraz za to odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Zdrowia, z czego się bardzo cieszę, tak? Że mamy dostępność badań, które są za darmo. Ale czasami u nas jest tak, że jeżeli mamy coś za darmo, to tego nie doceniamy. A ja bardzo Państwa proszę, bo żebyście się bardzo dobrze przygotowali do tego badania. Przygotowanie do badania nie zaczyna się na dzień przed.
Dobrze, to o tym będziemy jeszcze mówić, jeżeli chodzi o przygotowanie do badania. Natomiast co ile lat powinniśmy robić taką kolonoskopię?
Jeżeli badanie zostało wykonane bardzo dobrze, to znaczy pacjent był super przygotowany, dobra była widoczność, to jeżeli nie ma obciążonego wywiadu w kierunku raka jelita grubego, takie badanie wykonuje się raz na 10 lat.
A jeżeli była właśnie narkoza, to ogólne znieczulenie, to jak długo będziemy niedysponowani? Jak przyjechaliśmy na badanie samochodem, czy samochodem możemy wrócić? Jeżeli tak, to po jakim czasie?
Jasne.
Takie zwykłe techniczne sprawy.
Bardzo dobrze, ale dokończę tylko tak. Mhm. Raz na 10 lat, jeśli nie ma polipów i badanie jest prawidłowo wykonane, czyli przygotowanie pacjenta, jelito było czyste i wszystkie odcinki obejrzeliśmy. Jeśli jest brudne, bo mamy odpowiednią skalę, I w zależności od tej skali, jeżeli jest 3 punkty na 3 części jelita, to jest super przygotowanie. Jeśli jest przynajmniej w jednym odcinku jeden, to znaczy, że taki pacjent w ciągu roku musi powtórzyć badanie. Już nie w ramach badań przesiewowych, ale powinien zrobić to badanie, bo ono nie było wykonane, no nie obejrzeliśmy całkowicie jelita. Natomiast jeżeli był rak jelita grubego w rodzinie, to raz na 5 lat powtarzamy badanie. A jeżeli były polipy, to w zależności od wielkości polipa i histopatologii. Natomiast przygotowanie. Jeśli pacjent przyjeżdża, znaczy jeśli przyjeżdża, jeśli chodzi o znieczulenie, przyjeżdża, ma znieczulenie, nie może przyjechać samochodem, musi być osoba towarzysząca, która też odbierze pacjenta. Zazwyczaj znieczulamy delikatnie na samo wchodzenie, czyli na sam początek badania, kiedy ono może wywołać dyskomfort. W trakcie badania my wybudzamy pacjenta, on z nami współpracuje, czasami sobie ogląda, a nawet pacjenci wyrażają ochotę, żeby oglądać swoje jelita. W związku z tym, tak naprawdę w ciągu 10-15 minut pacjent może być już gotowy do powrotu i nawet niedużej odległości do posiłku.
Czyli warto przynajmniej raz w życiu, jak się przekroczy 50, zrobić takie badanie.
Ja uważam, że to jest konieczne.
Zachęcamy zatem do skorzystania z okazji zrobienia kolonoskopii.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Kolonoskopia wykrywa polipy. Czy każdy polip jest niebezpieczny?
Szczęśliwie nie. Wiemy, że w tej całej panelu polipów mamy polipy, gruczolaki i też różnego rodzaju. Wiemy, że rak, czyli gruczolako-rak powstaje z gruczolaka, zmiany łagodnej. Gruczolaki mogą być różnej histopatologii, między innymi to tak, żeby nie zanudzić, jeżeli są kosmkowe, mają komponentę kosmkową, one mają większe ryzyko złośliwienia. Więc wiemy, że gruczolak jest zmianą łagodną, która może predysponować do raka. Ale po drodze mamy też polipy zapalne, mamy polipy hiperplastyczne. Ale już wiemy, że część z polipów hiperplastycznych może także mieć tendencję do nowotworzenia. W związku z tym tendencja jest taka, żeby w trakcie badania kolonoskopowego usuwać wszystkie polipy, a następnie ogląda je patomorfolog, który pod mikroskopem stwierdzi, jakiego rodzaju jest to polip i w zależności od tego, czyli jaka będzie histopatologia i jaka wielkość. Każdy polip powyżej centymetra jest już groźny. Ale, drodzy Państwo, dlatego tak ważne jest przygotowanie dobre, ponieważ ja już znajduję poniżej centymetra polipy. One mają specjalny kształt, specjalny wzór. My się z tego szkolimy, tak? My już wiemy, usuwamy w granicach zdrowych tkanek, bo zdarzało mi się do centymetra mieć już dysplazję dużego stopnia, czyli prawie raka albo komórki raka, ale jeszcze nie inwazyjnego.
Czy u każdego pojawi się polip na jelicie?
Nie, ale muszę Państwa, dlatego zachęcam, ponieważ teraz jak już rozpoczęliśmy kolejny etap badań przesiewowych, to na przykład na ostatnie 9 osób, które miały w ciągu jednego dnia kolonoskopii, wszystkie miały polipy. Oczywiście na moje oko większość to będą ząbkowane polipy hiperplastyczne, ale na przykład...
A ostatecznie wynik, kiedy pacjent dostanie?
Do miesiąca będzie histopatologia, tak? Ale już w trakcie... My jesteśmy endoskopiści szkoleni regularnie. Poza tym aparaty są bardzo wysokiej jakości, że jestem w stanie w trakcie badania już wiedzieć, czy tam może być dysplazja dużego stopnia, czy tam jest ryzyko raka. Bo jeżeli jest ryzyko raka, to ja już pobieram wycinki w kierunku właśnie, żeby szybko pacjenta zdiagnozować. Natomiast jeżeli widzę, jest to duży polip, którego nie jestem w stanie usunąć jednoczasowo, ale kwalifikuję go do polipektomii w trybie szpitala, więc ja wręcz jest to przeciwwskazane, żeby pobierać wycinki, ponieważ to nam może utrudnić później usuwanie polipa, bo włóknieje ta tkanka, gdzie pobieram wycinki. W związku z tym tak bardzo ważne jest oko endoskopisty i oszacowanie, czy w tym polipie mogą być już komórki rakowe. Jeżeli tak, to pobieram wycinki. Jeśli nie, to kwalifikuję pacjenta do polipektomii w kolejnym etapie.
Od czego robią się polipy? Czy można się przed nimi ustrzec? Bo wspomniała mi pani też przed programem, że u coraz młodszych osób się pojawiają.
Niestety tak. 2 dni temu robiłam... I fajnie, że rodzice zadbali o to. 2 kolonoskopie... 26 lat i 30 lat synowie moich pacjentów i jeden i drugi miał polipy. Były to polipy, no ten 30-letni miał centymetrowy polip, czyli według naszej kwalifikacji jest to już dosyć groźny polip. Więc taki polip mógłby do 5 lat, 5 czy troszkę więcej.
Nie doczekałby tego przesiewowego badania
niestety,
w kierunku
niestety raka. Niestety nie, bo nie było obciążonego wywiadu rodzinnego. Na 100%. Coraz młodsze osoby. W ostatnich dwóch miesiącach miałam dwa przypadki pacjentów, którzy nie w ramach badań przesiewowych, tylko prywatnego badania przyszli na kolonoskopię. Bardzo sympatyczny, fajny pan, 41 lat, który miał raka sicy. Jest już po operacji, będzie miał chemioterapię, bo są niestety wszczepy wotrzewnej. Więc są
Dlaczego
to tragedie ludzkie. Czynniki ryzyka takie same jak raka, tak? Moim zdaniem to jest przede wszystkim stan zapalny. Stan zapalny w jelicie stymuluje powstawanie, bo polip to jest narośl. To jest nieprawidłowa struktura błony śluzowej.
W związku z tym, stany zapalne się robią?
Źle jemy. Przede wszystkim jemy przetworzone. Dlatego tak naprawdę ja się boję, że za chwilę nasze dzieci będą w młodszym wieku miały, w wieku 30 czy 40 lat raki, ponieważ wszystkie KFC i McDonald's, nie to, że jestem przeciwko, tak, ale nie może to opierać się na przetworzonej żywności codziennie, trzy razy dziennie. Przestajemy gotować, przestajemy dbać o żywienie.
Takie orzeszki pomogą?
Ale oczywiście, czyli przede wszystkim zachęcam, żebyśmy wrócili do nieprzetworzonej żywności. Dieta śródziemnomorska, warzywa, owoce, migdały, orzechy, błonnik obecny. Za mało pijemy, siedzimy, więc w związku z tym tranzyt stolca jest dużo dłuższy. Jeżeli więcej jemy warzyw, owoców, te ruchy perystaltyczne są szybsze i wtedy mniej zalega. Ja zawsze mówię, jelito to taki trochę kosz. Jeżeli nie wyrzucamy kosza regularnie, to możemy sobie wyobrazić, co się dzieje w takim koszu, jeżeli przez tydzień go nie usuniemy. To samo się dzieje w naszym jelicie. Zmieniają się bakterie, czyli zmienia się mikrobiota, która działa ochronnie na nasze jelito.
Czy jeśli będziemy usuwać każdy pojawiający się polip, to nie będziemy mieć na 100% raka jelita grubego?
Oczywiście, jest to cudowne badanie przesiewowe, zero-jedynkowe. Każdy rak powstaje z polipa, nie ma raka.
Kolonoskopia, a badanie na krew utajoną w kale, czy można stosować takie badania zamiennie?
Kał na krew utajoną jest to dobre badanie, ponieważ dlaczego wyszła taka potrzeba wprowadzenia takiego badania? Ponieważ wiele osób dostawało zaproszenie na badania przesiewowe w ramach kolonoskopii i niestety się nie zgłaszało. Ze względu na strach, że coś znajdą, że uszkodzi się jelito i tak dalej. W związku z tym dużo łatwiej jest zaprosić kogoś, żeby oddał fragment stolca i sprawdzić, czy tam jest krew. Pamiętajmy tylko, że takie badanie wykrywa, jeżeli jest krew w stolcu, to już wykrywa albo raka, albo zaawansowanego polipa. Bo polipy drobne, płaskie, one nie będą dawały żadnych objawów. W związku z tym oczywiście jest to badanie komplementarne. My możemy skorzystać, natomiast nie jest zamienne. Kolonoskopia, pamiętajcie Państwo, ona oczywiście jest dużo droższa, dlatego wprowadzamy też, szukamy wyjścia pomiędzy kosztami a efektem jakby tych badań, tak? Dlatego badamy, na ile na przykład sztuczna inteligencja nam pomoże wykrywać polipy i tak dalej. Takie badanie jest bardzo drogie. W związku z tym dlatego tak ważne jest super przygotowanie, żeby nie powtarzać tych badań coraz częściej.
A przed każdą kolonoskopią pacjent jest szczegółowo informowany, jak ma postępować. Na zakończenie powiedzmy, jak się do tego badania przygotować.
Dlatego też zachęcam osoby, które są odpowiedzialne za badania przesiewowe, aby też przeszkoliły swój personel, który bezpośrednio ma kontakt z pacjentami. Drodzy Państwo, po pierwsze, przygotowanie trwa tydzień, a nawet dłużej, jeżeli ktoś ma jeżeli ktoś ma w wywiadzie zaparcia. Dlatego, że trzeba uregulować te zaparcia wcześniej, ponieważ te preparaty, które stosujemy do czyszczenia, one nie zadziałają. Taki pacjent będzie niestety niedoczyszczony. W związku z tym standardowo jest to tydzień diety bezresztkowej, czyli mniej zdrowej, tak? Czyli nie jemy ziaren pestek, czyli chleba z ziarnami, siemię lniane, otręby, płatki górskie, ziarna w owocach, skórki. Więc tego przez tydzień. Ja już z doświadczenia zachęcam, żeby potem przez dwa dni była dieta płynna, jeśli ktoś potrafi. Czyli jakieś miksowane zupy, rosół, jogurt, kisiel, ale bez owoców i skórek. Natomiast potem trzeba wypić 4 litry płynów. Różne są preparaty. Ja tutaj nie będę reklamowała, ja mam swoje, które się sprawdzają, ponieważ ja nie szukam polipów centymetrowych. Jeżeli mam dobrze przygotowane jelito i jeżeli mam super sprzęt, na którym pracujemy, to widać polipy 2-3 milimetry, ale nawet też te płaskie milimetrowe, które wysokość mają milimetr, a na przykład mają 2 centymetry średnicy.
W Białymstoku jest 6 miejsc, gdzie zrobimy bezpłatną kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego. To m.in. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białostockie Centrum Onkologii i Gastromedica przy ulicy Prowiantowej. Badanie w ramach tego programu można też wykonać w szpitalu w Łapach, w szpitalu wojewódzkim w Łomży, Medycznym Centrum Diagnostyczno-Leczniczym w Augustowie przy Jaćwieskiej. Adresy placówek i numery telefonów znajdziemy na stronie Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, a między innymi o tym, dlaczego warto zrobić takie badanie, mówiła dr Marzena Konopko, gastroenterolog z Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję pani za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.